Książki, które pomagają żyć.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką, jak zwykle w piątek o tej porze. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu, naszym słuchaczom.
Pani doktor, wracamy w takim razie do tematu relacji międzyludzkich, agresji, która bardzo często się w te relacje niestety wpisuje, a to wynika z tego, że działamy schematami myślowymi, między innymi. O tym rozmawiałyśmy tydzień temu.
Tak, tydzień temu rozmawiałyśmy o naszym takim schematycznym reagowaniu, którego nabyliśmy we wczesnych latach dziecięcych. I wtedy to było pomocne. Byliśmy w rodzinie w ograniczonej liczbie osób. Wiedzieliśmy, że z niektórymi osobami nie da się porozumieć inaczej niż albo trzeba ich unikać, albo trzeba się im podporządkować, bo się dostanie lanie, albo jedyny sposób ukrócić ich zachowanie to jest na nich naskoczyć, zareagować agresywnie. I te trzy metody nam się utrwaliły. Agresja, podporządkowanie, uległość. W niektórych się specjalizujemy, ale okazuje się, że w codziennych kontaktach z ludźmi, jeżeli ciągle odwołujemy się do takiego schematu, że albo komuś ulegamy, albo na kogoś naskakujemy, albo mu się podporządkowujemy, to w sumie długofalowo z tą osobą tracimy dobre układy i cierpimy jeszcze bardziej. I w poprzedniej audycji podałyśmy wiele przykładów takich sytuacji. Następnie zaleciłyśmy, żeby może państwo przez tydzień obserwowali się i próbowali znaleźć momenty, w których wybuchacie, bo zawsze jak na drugą osobę reagujemy gwałtownie, to jest efekt jakiegoś schematu z dzieciństwa utrwalonego.
Ja bym chciała na momencik się zatrzymać właśnie przy tym dzieciństwie. Czy rodzajem agresji może być taka niekontrolowana odzywka mamy do dziecka? Zobaczysz, zaraz sobie pójdę, tak? Zobaczysz, zamknę cię do pokoju. Czy to jest agresja? To nie musi być takie wysokie C, czy jakiś krzyk. Czy ta agresja może się objawiać właśnie w słowach, w takim straszeniu?
To są bardzo toksyczne sytuacje. Bo jeżeli my grozimy dziecku, że je porzucimy, no to co ono więcej w życiu ma oprócz nas? To jest zagrożenie podstaw bytu i sprawa życia i śmierci. My z naszym dorosłym doświadczeniem wiemy, że to nieprawda, że tak nie jest, tak? Ale dziecko tego nie wie. I nawet takie w żartach mówienie, oj, bo dam ci klapsa. To dzieci często potem mówią, to był brzydki żart. Ono nie wie, czy nie dostanie tego klapsa. To będzie bolało. Więc musimy bardzo uważać na nasze słowa. I generalnie straszenie dzieci nie jest dobrym sposobem na wychowanie, ale czasem czujemy się bezradni. Nie wiemy, co zrobić, żeby temu dziecku wytłumaczyć, jak się ma zachowywać. I możemy oczywiście czytać książki na ten temat, w jaki sposób stawiać granice dziecku, uczyć się od innych, pójść na szkolenie.
Ale zmierzam do mojego pytania, czy to jest agresja? Nawet jeżeli rodzic wypowiada to na takim spokojnym tonie.
Zawsze kiedy dominujemy, to jest agresja. A dzisiaj nam chodzi o to, żeby właśnie nie było agresji. I wobec tego będziemy mówić o komunikowaniu się bez agresji. Czyli o takim wyznaczeniu granicy, które nas chroni, i o asertywnych prośbach. No bo my ciągle stajemy w sytuacjach konfliktu. No jak jest konflikt, to jak się zachować? Ja chcę czegoś, a ty chcesz czegoś innego. Sytuacja mnie zmusza do czegoś, ale mnie się to generalnie nie podoba. No to co z tym zrobić? Ale wiele osób niestety nic z tym nie robi, bo nauczyły się, że one nie są w stanie nic z tym zrobić. No właśnie na przykład w dzieciństwie, jak mamy bardzo dominującą osobę albo kogoś, kto się w życiu rządzi wyłącznie zasadami i zasady są ważniejsze niż człowiek, to mogę mówić co chcę, mogę mieć potrzeby, mogę płakać, mogę wbić zęby w ścianę. Nie przekonam, bo taka jest zasada, tak musi być. Może co ludzie powiedzą, a generalnie tak należy postępować, tak? I wtedy dziecko wobec tego nie ma żadnego sposobu obrony ani dyskusji i potem w życiu też nie potrafi asertywnie się zachować i o swoje potrzeby wystąpić. Dlatego musimy się nauczyć, w jaki sposób powiedzieć wszystko, co chcemy powiedzieć, ale nie wyrządzać nikomu krzywdy. Czyli używać takiej komunikacji, która nie atakuje i nie obwinia, czyli nie dolewa oliwy do ognia, która nie ma w sobie gruźb. Za to wyraża naszą wolę i nasze potrzeby, a nie żądania. Żądania jest dominacją i jest agresją.
No dobrze, ale jeżeli powtarzamy to samo pracownikowi, a pracownik ten z jakichś powodów powtarza błąd, to możemy stracić cierpliwość. Czy też właśnie sztuką jest, żeby za każdym razem metodą zdartej płyty w taki sposób się komunikować?
No, komunikacja w takich sytuacjach może być, powiedzmy, że tutaj dajemy jakiś jeden schemat, ale po prostu są pracownicy, którzy nie nadają się do pracy, którą wykonują i powinni znaleźć inną. Bardzo często jest tak, że ktoś w danym dziale się nie odnajduje, ale w innym świetnie. I czasem to, że on czegoś nie robi, jest może jakimś rodzajem protestu, nieumiejętności, może biernej agresji. A może prośbą o zwolnienie, bo część pracowników po prostu nie umie sama się zwolnić i chce, żeby ich zwolnić. Tak długo prowokują, aż się ich zwolni. No, to są zbyt złożone sprawy, żebyśmy teraz rozstrzygnęli. Natomiast pamiętajmy, że w tej komunikacji to, co jest jeszcze ważne bardzo, to, że uznajemy potrzeby i preferencje drugiej strony. My tego w ogóle nie umiemy. I myślę, że tego się powinno w szkole uczyć od małego. Uznania dla drugiego człowieka i dla jego potrzeb, czyli szacunku dla drugiego człowieka i w ogóle zauważenia go w życiu. Przejdźmy bardziej do konkretów. Pierwszy rodzaj komunikacji to jest taki, że wyznaczamy granice, nasze granice, generalnie przez powiedzenie nie. Czyli pokazanie, że coś wkracza na nasze terytorium, my sobie nie życzymy, to jest nasze terytorium i trzeba to przerwać. I to się dzieje tylko w dwóch etapach. Uznanie potrzeb, preferencji drugiej osoby, okazanie zrozumienia dla niej i jednocześnie wskazanie granic siebie, własnej granicy. Czyli na przykład idziemy, wybieramy restaurację, no może to nie dzisiaj, ale generalnie no to może obiad w domu. I jedna z osób żąda, że dzisiaj na obiad bardzo by chciała, żeby były kotlety. I my mówimy, wiem, że bardzo lubisz smażone kotlety, ale dla mnie dzisiaj to jest za ciężkie jedzenie. I w ten sposób my mówimy, uznaję, że masz taką potrzebę. To nie jest tak, przestań lubić kotlety. Nie można człowiekowi zabronić lubić kotlety. Tak? Ale ja nie chcę dzisiaj jeść kotletów na obiad. I musimy to jakoś uzgodnić, tak? I nie obwiniamy. A w innych wypadkach byśmy powiedzieli na przykład, musisz ciągle obżerać się tym mięsem, a nie zjadłeś w tym tygodniu dość kotletów zatykających tętnicę. Czyli nie krytykujemy, nie obwiniamy, uznajemy. Okej, ty masz ochotę na kotlety, ale mój woreczek żółciowy dzisiaj smażeniny nie wytrzyma, tak? No i myślę, że taka osoba nieobwiniona, uznajemy jej potrzeby, dużo chętniej zgodzi się na to, że dzisiaj będzie rybka z wody.
No tak, niż agresja w stylu, bo ty zawsze jesz te kotlety i faktycznie twoja wątroba
już przestań jeść te kotlety.
Czyli jeszcze straszymy przy okazji, tak?
No więc jeszcze dodatkowo straszymy, czyli to jest atak, to jest agresja, to jest presja, prawda? Albo na przykład jesteśmy w jakiejś sytuacji domowej, i mąż mówi, no wiem, że jesteś zmęczona po całym dniu pracy, ale proszę o kulturalne używanie słów. No i jednak nikt nie chce być obrażany. Znaczy duża część ludzi nie lubi wulgaryzmów w domu. No ale też rozumiemy, że druga osoba przyszła taka naładowana jakimiś przykrościami z pracy, że nie wie, jak to z siebie wyrzucić. Może być zrobić 10 przysiadów, może zrobić 10 pompek, może rzucać wulgaryzmami, ale może wybierze coś innego, bo my uznajemy jej stan ducha, ale prosimy, żeby nas nie urażało, bo dla nas słowa się są gorsze od kamienia. Jeżeli ktoś rzuca wulgaryzmami, to nas to po prostu boli.
Ja rozumiem, że jest to zdecydowana prośba, ale mogę sobie wyobrazić sytuację, kiedy osoba słysząca taką zdecydowaną czy asertywną prośbę czuje się atakowana, bo mam wrażenie, że często takie osoby czują się przestraszone i atakowane i reagują lękowo, czyli obroną, tak? Znaczy obroną jest atak.
Tak, gdybyśmy powiedzieli przestań używać wulgaryzmów, to ta osoba by się poczuła zaatakowana. Ale jeżeli powiemy, wiem, że jesteś teraz zmęczona, czy niesiesz duży ciężar spraw z pracy, przyniosłeś do domu, czy jakby uznamy tę osobę w jej potrzebie, ale poprosimy, żeby realizowała potrzebę inaczej, to raczej nie poczuje się zaatakowana. Prawdopodobnie dostosuje się do tego, o co my prosimy, bo to, o co my prosimy, wiąże się z wartościami, których nie można nie uznać. No i jeszcze trzeci przykład, żeby to było jasne. Powiedzmy, że jesteśmy gdzieś, poszliśmy do kogoś na spotkanie i mówimy, widzę jak się dobrze bawisz i że może wolałabyś dłużej zostać. Ja jednak muszę rano wstać wcześniej na pociąg i naprawdę już muszę się iść położyć. Więc jakby znowu nie tak, no co ty tutaj, no chodź, bo my musimy iść na pociąg. Tylko spokojnie tej osobie pokazujemy, że ja wiem i jest mi przykro właściwie, że ja ci przerywam tę zabawę. No ale rozumiesz, no ja rano wstaję, jutro mam cały dzień pracy, wysiądę z tego pociągu i muszę różne rzeczy załatwiać. No jeżeli jesteśmy ludźmi życzliwymi, sobie to nie uznamy tego. No i teraz może spróbujmy na przykład, teraz niech państwo spróbują wymyślić, co byście wy powiedzieli w takiej sytuacji, kiedy na przykład stoicie w kolejce do kasy 5 sztuk, a przed wami ktoś z koszykiem wypełnionym po brzegi. Co powiecie?
To ja mogę od razu z własnego życia, bo ja mam takie przykłady, kiedy biorę dwie rzeczy i widzę, że jest przede mną rodzina, na przykład z całym wyładowanym koszem. Uśmiecham się i mówię, bardzo przepraszam, czy nie będzie dla państwa problemem, jeżeli ja szybko zapłacę za te dwie rzeczy.
No i najczęściej... A wciska się pani redaktor po prostu do kolejki, mówiąc wprost. W wyniku wdzięku osobistego pewnie to przechodzi. Ale może byśmy spróbowali pamiętać najpierw, co uznaję i co doceniam w tym fakcie, że ten ktoś ma pełen koszyk rzeczy. No, że na przykład ta osoba się śpieszy, że ma ważne rzeczy, że musi te wszystkie rzeczy kupić dla rodziny. Ja to wszystko rozumiem, tylko że tutaj jednak jest kasa dla osób z 5 sztukami i może moglibyśmy poprosić tę osobę, żeby w związku z tym poszła do innej kasy.
Czy nie robię źle tak naprawdę, pani doktor, kiedy stoję w kasie 5-osobowej i mam 2 rzeczy, a ta osoba przede mną ma 150 tych rzeczy?
Ale nie mówi pani wprost, o co chodzi. Prześlizguje się pani sprytnie, prosi o wpuszczenie do kolejki. Ale nie mówi pani, co tu robisz z tym koszem pełnym rzeczy? Tu jest do 5, tak?
No bo to jest to.
Ja uznaję, że państwu się cieszę. Ja rozumiem, że państwu się śpieszy. Wiem, że macie przy sobie dzieci, nie macie cierpliwości stać w tej kolejce. No niemniej to jest taka kasa. I bardzo bym prosiła, żeby przejść do następnej. Może by się ludzie troszkę nauczyli wtedy zachowywać tak, jak trzeba. Aczkolwiek to nie będzie łatwe. Albo na przykład idziecie na wywiadówkę, wiecie, że wasza córka odrabia lekcję codziennie 3-4 godziny po południu, płacze, jest zmęczona, niedospana. Nauczycielka na wywiadówce podkreśla, jak ważna jest dyscyplina i że bez niej nie ma sukcesów. I co mówicie? No doceniam, jak bardzo pani ceni dyscyplinę i że chce pani, żeby dzieci miały dobre wyniki w nauce i zależy pani na tych uczniach. Jednak ja chcę, żeby córka odrabiała najwyżej 2 godziny, bo ważne jest także, żeby mogła się pobawić i odpocząć.
Czyli my musimy bardzo mocno przemyśleć, co chcemy powiedzieć, tak? Żeby nie urazić tej drugiej osoby.
Musimy sobie uświadomić swoje potrzeby. Tak?
Tak, uświadomić swoje potrzeby, wyrazić je w sposób zdecydowany, ale nie obrażający.
Nie obrażający, bo mówimy o swoich potrzebach, które odnoszą się do wartości, których nie da się podważyć. No dziecko ma prawo mieć czas na zabawę. No dziecko nie można po iluś godzinach, tam 6-7 godzinach w szkole kazać 4 godziny siedzieć i odrabiać lekcje. No 2 to maks, też uważam, że za dużo. Więc jakby mamy tutaj taką jasność. Oczywiście bardzo trudno nam czasem mieć jasność, ale najpierw uznajemy tę drugą osobę. I to jest rzecz, która wymaga kompletnego przebudowania naszej komunikacji z innymi. Rozmawiacie z kimś, kogo cenicie, więc uznajecie jego potrzeby też i mówicie o swoich. To była ta pierwsza część. No i druga rzecz to asertywna prośba. Czyli zakomunikowanie teraz własnej potrzeby w sposób nieatakujący. I to jest w 4 etapach. Przedstawiacie fakty, mówicie, jak się z tym czujecie, wyrażacie swoje znowu potrzeby jako wartości i mówicie konkretnie, jakiego zachowania oczekujecie. 4 rzeczy. Fakty, uczucia, potrzeby, zachowanie.
I przykład poproszę.
I proszę bardzo, przykład. Siostra nic nie przygotowuje na wspólną składkową kolację rodzinną. Rok w rok. Powiedzmy na Wigilię, tak? No i jest wam z tego powodu przykro, no czujecie się wykorzystani. Ona zawsze tam powie, a bo prądu nie było, a piekarnik mi się zepsuł. Chciałam zrobić to, ale właśnie nie mogłam upiec, bo piekarnik mi się zepsuł.
Poszłam po ryby, już wykupili wszystkie i takie różne właśnie przykłady, tak?
Więc możemy powiedzieć wtedy tak, no jakie są fakty, bez obwiniania, tak? Na 4 ostatnich spotkań niczego nie przygotowałaś. Uczucia. Było mi przykro. Potrzeby. Zależy mi, byśmy okazywali sobie szacunek. Zachowanie. Czy mogłabyś wnieść jakiś wkład w naszą imprezę, nawet jeśli miałoby to być coś innego niż wcześniej obiecałaś? Więc jeżeli teraz nie będę mówić fakty, uczucia, potrzeby, zachowania, to brzmi tak. Na 4 ostatnich spotkań niczego nie przygotowałaś. Było mi przykro, bo zależy mi, byśmy okazywali sobie szacunek. Czy mogłabyś wnieść jakiś wkład w naszą imprezę, nawet jeśli miałoby to być coś innego niż wcześniej obiecałaś?
No dobrze, to...
Czy czujecie się zaatakowani jako ta siostra?
Wydawać by się mogło, że taka osoba nie powinna się czuć zaatakowana. Tymczasem życie pokazuje, że często nawet w takich sytuacjach ktoś reaguje właśnie atakiem.
No i ta osoba powinna głęboko przemyśleć, dlaczego odbiera jako atak wszystko wokół siebie, także sytuacje, które nie są atakiem.
Może powiedzieć na przykład tak, ale 5 lat temu przyniosłem 5 kilo ryb na przykład, nie pamiętasz tego, zrobiłem taką świetną wigilię. Wyobrażam sobie też taki scenariusz.
Ta komunikacja jest nastawiona na ludzi, którzy mniej więcej nie najgorzej się komunikują. Jeżeli ktoś ma naprawdę poważne problemy ze sobą i nie jest w stanie przyjąć żadnej informacji z zewnątrz, to pewnie i dobra komunikacja wiele nie pomoże. Ta osoba cierpi, ta osoba jest zagubiona, ta osoba odbiera każdą prośbę właśnie jako krytykę, atak i będzie znowu reagować atakiem i krytyką, ale za to my już nie możemy wziąć odpowiedzialności. Myśmy nie zrobili niczego, co by tę osobę obrażało, poprosiliśmy ją o uczestniczenie w życiu rodzinnym, bo nasza wspólna sprawa, nasza bliskość rodzinna, nasz wzajemny okazywanie sobie szacunku jest dla nas ważne. Jeżeli ta osoba temu mu odmawia, no trudno. Nie możemy do siebie mieć pretensji, że się o to zwróciliśmy. Ale ja myślę, że raczej w takiej sytuacji osoba przy mniej więcej zdrowych zmysłach to jakoś się dostosuje i podporządkuje.
No i jeszcze ważne jest stan tej wypowiedzi, nad tym też trzeba popracować.
A zobaczcie, że my nie mówimy, ty jesteś egoistka, ty nic nie robisz, jesteś pasożyt rodzinny, ty tutaj
żerujesz na nas,
wykorzystujesz nas, ja się czuję wykorzystana. Nie, jest mi przykro, bo ja chcę, żebyśmy sobie okazywali szacunek. Nie mówisz, nie szanujesz mnie, ja się czuję nieszanowana. Czyli to nie jest atak, tylko było mi przykro.
Fakty, uczucia, potrzeby, tak? I zachowania. I robimy kropkę, pani doktor. Dużo do przepracowania, jeżeli chodzi o te nasze relacje i o to, żeby one się układały jak najlepiej.
To niełatwe, ale spróbujmy i zobaczmy, cuda czyni.
Albo poczytajmy, a jest co czytać, książka Relacje na huśtawce, jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań. O tej książce rozmawiałyśmy i wydaje mi się, że odkładamy ją na pół.
Na razie, tak? Odkładamy.
Do czytania.
Tak.
Bardzo dziękuję, doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Julia Chorodecka, ja nazywam się Iwona Dębska i zapraszamy za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.